Gorszej jakości żywność tej samej marki trafia do supermarketów w Europie Środkowo-Wschodniej, informuje Forsal. Nie dość, że jest gorsza, to jeszcze droższa niż w supermarketach Europy Zachodniej. Szeroko zakrojone badania porównawcze zarządzili ostatnio naukowcy czescy i słowaccy, niezadowoleni z jakości zachodnich produktów w swoich sklepach. Okazało się, że zagraniczne koncerny używają tańszych zamienników i na dodatek sprzedają produkty drożej niż w zachodnich supermarketach. Ich gramatura też jest niższa niż w sklepach w starej Unii Europejskiej. Na przykład paluszki rybne firmy Iglo nad Wełtawą zawierały o 7% mniej ryby niż te nad Renem. W przypadku cytrynowej Ice Tea firmy Nestea na rynki wschodnie było aż o 40% mniej ekstraktu herbacianego w tej herbacie. Dlaczego żywność gorszej kategorii trafia na wschód Europy? Między innymi do tego wracamy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Gabriela Brzezińska, prezes Biura Rachunkowego 2+1, Małgorzata Tobiszewska, prezes Stowarzyszenia Absolwentów MBA, Instytut Rozwoju Kadr, Piotr Górski, prezes Gdańskich Młynów. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień
dobry. Czeska eurodeputowana Olga Szellanowa mówi, że światowi giganci wychodzą z założenia, że ludziom zza dawnej żelaznej kurtyny można opychać byle barachło. Dlaczego żywność gorszej kategorii trafia na wschód Europy i co Państwa zdaniem możemy z tym zrobić? Bo ostatnio u nas jest taki problem najczęściej spotykany z różnic różnych produktów. Dotyczy on proszków do prania. Bardzo chętnie kupujemy, jak jest gdzieś jakiś sklepik polski i wyczytamy na karteczce niemieckie proszki do prania. No to kupujemy tylko te niemieckie, byleby na etykietach nie było żadnych tłumaczeń. Najlepiej, żeby wszystko było po niemiecku, to wiemy, że jakość jest znacznie lepsza. Używany ten sam proszek tej samej firmy, ale już kupiony w polskim supermarkecie, zupełnie nie pierze tak dobrze jak ten za zachodniej granicy.
No dokładnie, myślę, że...
Małgorzata Tobiszewska.
Myślę, że to jest też powód do tego, że takim powodzeniem cieszą się te sklepiki, które powstają, tak? Związane właśnie z tymi produktami sprowadzanymi z Niemiec. Są takie, kojarzę koło mnie też gdzieś tam jest, że takie sklepy funkcjonują. Rzeczywiście to taka nieciekawa tendencja, bo możemy poczuć się, no my jako Polacy, na przykład ja osobiście, urażona trochę. Mamy gorsze żołądki, nie wiemy, może...
Mniej zarabiamy i jeszcze musimy więcej płacić
kategorią konsumentów.
Za zaniżoną gramaturę, bo to też jest...
No właśnie, więc czujemy się troszeczkę oszukani. To nie jest fair. Natomiast co możemy z tym zrobić? To myślę, że nie znajdę na to takiej jednoznacznej odpowiedzi, złotej rady, natomiast ja wiem, co ja mogę zrobić, mianowicie mogę iść i kupować polskie, lokalne produkty. Może właśnie warto poszukać sobie takich produktów, które są wytwarzane u nas w Polsce i zakładam, że już wtedy ten producent nie będzie nas gorzej traktował, tylko po prostu racjonalnie, tak? I może to jest właśnie sposób na to, żeby właśnie nie dać się oszukiwać trochę, tak? No bo to tak to wygląda w tej chwili.
Tak, to przekonanie do tego, Gabriela, że zagraniczne to zagraniczny produkt, to lepszy produkt, to jest trochę takie pokłosie poprzedniej epoki, nazwę to PRL-u, dlatego, że no, na tym naszym rynku nie był biedny rynek, nie było towarów i to i potem nie nastąpiła taka kampania, która uważam, że dzisiaj by wiele wniosła na polskim rynku. Kampania tego, że polskie to dobre. Nie ma takiego wspierania z zewnątrz przedsiębiorców, że jeżeli kupimy polski produkt, to będzie raz, że pozytywnie wpłynie na naszą gospodarkę, dwa, pozwoli rozwijać się naszym przedsiębiorcom i trzy, wiemy, co kupujemy i od kogo kupujemy i jesteśmy bardziej pewni tych produktów.
Mm-hmm. A ja nie jestem pewien, czy to, co pani nazwała Piotr badaniami, Górski, to rzeczywiście były badania, czy też tylko to są pewne odczucia organizacji konsumenckich w tych krajach, które pani przywołała, bo w końcu...
No nie, no tam brali pod uwagę, badano w laboratoriach też te produkty.
Grupa 30 osób, o ile pamiętam dobrze, w związku z tym bardzo reprezentatywna. Natomiast chciałem powiedzieć o tym, że We wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązują te same przepisy dotyczące różnych produktów, szczególnie jeśli chodzi o produkty żywnościowe. One mają określone wymogi wynikające z tych przepisów.
Ale nie określają składów, prawda? Że na przykład Sprite ma być w Polsce sprzedawany słodzony cukrem, a nie jakimś tam słodzikiem.
Ale istnieje obowiązek informowania na etykiecie o tych składach. Natomiast jeżeli rzeczywiście to zjawisko jest faktycznym, a nie tylko wynikającym z naszego przekonania, to instytucje państwowe, których mamy bardzo wiele, instytucja sanepidy, instytucje kontroli żywności i żywienia, te wszystkie instytucje mają siły, środki i narzędzia, żeby to sprawdzić i walczyć z taką nieuczciwością, jeżeli ona jest faktem. Według mnie jest to trochę przesadzone, bo sam jestem producentem żywności i wiem, jak to się odbywa. W związku z powyższym wiem, że zawsze trzymamy się norm, jesteśmy cały czas pod kontrolą tych instytucji, poza tym, że sami dbamy o to, żeby nasz klient dostał towar najlepszy.
Może pytanie o te normy.
Tak, ja tutaj też mam wątpliwość co do tego, czy sanepid może coś zrobić z tym, bo jeżeli się wszystko mieści w normach, a skład nie musi być jednoznacznie ustalony danego produktu, tak? Producent ma prawo produkować, nie wiem, na rynek, nie wiem, polski, mm-hmm. na rynek niemiecki, inny rodzaj produktu, nazwie go inaczej, albo nawet tak samo, tak? Wszystko się zgadza, na etykiecie będzie zgodnie z zawartością, to co rzeczywiście tam się znajduje. Natomiast kłopot w tym, że właśnie na rynek powiedzmy polski, czy tam słowacki trafia coś, co jest gorsze jakościowo, tak? Bo ten skład jest mniej wartościowy, tak? Mniej wydajne te produkty.
Nie wiemy, czy szkodliwy, tak. Bo nikt takich badań nie prowadził. Właśnie jeden z czeskich polityków mówi, że nie mamy żadnych dowodów, że takie podwójne standardy powodują kłopoty zdrowotne. Aby to potwierdzić, aby potwierdzić niekorzystny wpływ na zdrowie, potrzebne są wieloletnie badania, a to kosztuje. No i kto miałby to robić z drugiej strony?
Ja dam przykład jeszcze na koniec może, nawiązując do tego, co pani powiedziała. Przykład McDonalda. McDonald, jak wchodził do Polski, to produkty, składniki jego do jego końcowych wyrobów, one były oparte o wszystkie amerykańskie normy, czyli ze swojego podwórka, powiem, w skład mąki, z której się piekło bułki, musiała wchodzić pszenica twarda amerykańska. I to po pierwsze powodowało, że te produkty były relatywnie drogie, a po drugie nie wykorzystywały tych surowców, które są dostępne lokalnie. Od paru lat McDonald's zmienił swoją politykę i stosuje w tej chwili maksymalizację używania produktów z rejonów, w których się sprzedaje wyroby gotowe. Czyli krótko mówiąc, wołowina jest polska, mąka jest polska, bułka jest polska, ogórki są polskie, cebula jest polska. Czy będą różnice? Będą. Oczywiście, że będą w stosunku do tego, co jest w Ameryce, bo inaczej się prowadzi hodowlę w Polsce na innych zasadach, to wpływa na końcowy jak gdyby efekt. Natomiast oni uznali, że właściwsze jest podejście stosowania lokalnych surowców, ponieważ po pierwsze obniża to koszty, a po drugie
no niewątpliwie, tak. No,
bo widocznie nie wpływa istotnie na końcowy produkt.
Do dyskusji wrócimy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, Gabriela Brzezińska, prezes Biura Rachunkowego 2+1, Małgorzata Tobiszewska, prezes Stowarzyszenia Absolwentów MBA, Instytut Rozwoju Kadry, Piotr Górski, prezes Gdańskich Młynów. Bardzo podobała mi się kampania Teraz Polska. Chciałbym, żeby coś podobnego powstało dla polskiej żywności. Mam na myśli jakieś wspólne logo informujące o polskim produkcie, napisał do nas pan Marek. Nie rozumiem tego na narzekania. Najpierw polskie firmy dają się przejąć zagranicznym koncernom spożywczym czy chemicznym, a potem się narzeka, że jakość nie jest ta sama. Skoro nikomu to nie przeszkadza i każdy tak czy owak kupuje te produkty, to po co te koncerny mają na nas przepłacać, skoro mogą jeszcze zaoszczędzić? Czysta ekonomia zysku, piszą do nas słuchacze. No i Komisja Europejska zmusiła swojego czasu koncerny do tego, by zawierały na etykietach produktów informacje o składnikach użytych do ich tworzenia, ale zmuszanie firm do trzymania się jednolitych proporcji składników traktuje się tam jako krok za daleko. No i właśnie dlaczego? Dlaczego Komisja Europejska nie pójdzie krok dalej i jednak nie zwróci do firmy o te jednolite proporcje, no bo nie rozumiem, dlaczego mam być stratna. No, ja rozumiem, że koncerny chcą zarabiać, ale ja nie chcę być stratna.
Więc po pierwsze, może albo właśnie lobby tych koncernów zachodnich jest bardzo, bardzo mocne i tutaj nie pozwolą jak gdyby na to, żeby właśnie taki przepis wszedł, będą lobować mocno przeciwko niemu. Albo może po prostu zbyt mało protestów jest na ten temat. Być może zamiatamy wszystko pod dywan, być może zbyt łatwo się na to godzimy, być może nie protestujemy zbyt mocno. Więc tutaj jak gdyby Komisja Europejska w ogóle nie ma ochoty się w to angażować, bo i po co, tak? Jeżeli nie ma tematu. Być może jesteśmy za cicho po prostu.
Może powinniśmy zacząć czytać te składy na etykietach i się jakoś dokształcić, bo ja rozumiem, że część z tych rzeczy, które są tam wypisywane, jest dla nas po prostu niezrozumiała.
Myślę, że też nie mamy porównania, bo wiemy, kupujemy jakiś produkt, który leży na półce, wkładamy go do koszyka. Fajnie, że przeczytamy ten skład, ale tak naprawdę nie wiemy, jaki skład ma identyczny produkt, nie wiem, właśnie gdzieś w Niemczech, tak, czy we Francji. Dlatego też nie czujemy się tak oburzeni. No bo jak nie wiemy, no to... No tak. Co tu się oburzać, tak?
Tak, ja bym poszła w kierunku takim uświadamiania ludzi też co do zdrowego odżywiania się, żeby po prostu było mniej cukru, mniej tłuszczów i jeżeli ludzie już jako dzieci będą edukowani w tym kierunku, to będą dokonywać właściwych wyborów, będą czytać etykiety, bo czytanie etykiet to jest dzisiaj podstawa, żeby nie narobić sobie szkody swojemu zdrowiu, szkody swoim dzieciom, szkody. A to, dlaczego tak się dzieje, to na pewno jest lobby producentów, a jak nie wiem dokładnie, o co chodzi, to powiem kolokwialnie, chodzi o pieniądze. To też zależy od cen. W Europie Wschodniej musimy dany produkt sprzedać taniej, więc ten producent musi ten produkt wyprodukować taniej. Inaczej to wygląda, jak go sprzeda w Danii, czy go sprzeda w Szwecji.
Natomiast tutaj jeszcze te badania pokazywały, że jeszcze te produkty, mimo że gorszej jakości, sprzedawane są drożej. To jest ciekawe.
Drożej i jeszcze jest mniejsza gramatura właśnie, niż ich odpowiedniki,
tak? Czyli więcej tłuszczu, mięsa. Natomiast płacimy więcej, a zarobki są niższe.
No na przykład wyczytałam, że tak, w Czechach 7% mniej ryby w paluszkach rybnych w Czechach niż w Austrii na przykład. W chlebie też tak bywa, mniejszy procent mąki na Polskę albo na zachód, a jakiejś dobrej, na wschód gorzej?
Ja z trochę z zadziwieniem tego wszystkiego słucham, co panie mówią, bo
no jako konsumentki się wypowiadamy.
Mnie się wydaje, że marzy wam się jakaś taka totalna unifikacja, żeby wszędzie było wszystko dokładnie takie samo. To mi pachnie taką tym, co już było.
Ale nie, panie prezesie, pozwolę się nie zgodzić z tą opinią, bo naprawdę nie widzę, nie wiem z jakiego powodu ja mam jeść jakieś czekoladki gorsze jakościowo za wyższą cenę niż na przykład Austriak,
czy Brytyjczyk. Ale my mamy wybór, my nie mamy dzisiaj rynku, na którym jest jedna czekolada pod tytułem, nie wiem,
no, ale jeśli
czy produkt czekoladopodobny, wszędzie taki sam. I tylko od naszej postawy, od naszej świadomości zależy, tak, co my kupimy de facto. W związku z tym chyba nie w tą stronę brniemy.
Tak czy siak warto czytać to, co jest na etykietach napisane i kupujmy, proszę Państwa, z głową. Zmieniamy temat. Polska zajmuje 34. miejsce spośród 132 krajów pod względem przedsiębiorczości. Wynika z najnowszego raportu. Wśród krajów europejskich Polska z kolei plasuje się na 22. miejscu. Pierwsze pod względem przedsiębiorczości miejsce zajmują Stany Zjednoczone. A Polska jest w czwórce państw, które odnotowały największy wzrost od ubiegłego roku, za Danią, Szwecją i Węgrami. No to na początku może, co to takiego jest ta przedsiębiorczość? Dzisiaj dużo o przedsiębiorczości, Światowy Tydzień Przedsiębiorczości się wczoraj rozpoczął, jest też w Polsce.
Ja przedsiębiorczość postrzegam w taki sposób, że przedsiębiorca to jest człowiek przede wszystkim kreatywny, innowacyjny, bo przedsiębiorczość równa się innowacyjność. I w Polsce, mimo istniejących warunków gospodarczych, mimo edukacji, która od lat, kiedy ja byłam w szkole podstawowej, średniej i na studiach, naprawdę niewiele się zmieniła. Nasi polscy przedsiębiorcy świetnie sobie radzą. Mają taką umiejętność dostosowania się do warunków, niekoniecznie dla nich sprzyjających, często pogarszających się, ale są bardzo elastyczni. Są ludzie bardzo elastyczni, którzy myślą, jak to moja jedna koleżanka bardzo ładnie nazwała, wielkimi kategoriami. Czyli nie myślą do końca o tym, co będzie jutro, pojutrze, mimo że często prowadzą strategię przetrwania, ale myślą o tym, co będzie za 5 lat, 10, a nawet co będzie za lat 20.
Mm-hmm. Państwa zdanie?
Jeżeli mówimy w ogóle o tych badaniach, to przyznam szczerze, że nie jestem zdziwiona niestety na naszą niską pozycją.
Niska?
Polski.
A z kogo w górę? Wśród czterech tak, krajów największych?
No,
ale
powiedzmy,
w Europie 22
miejsce.
To jest nisko.
To jest nisko, mam wrażenie.
Jak na istniejące warunki, istniejącą sytuację i niestabilne prawo, przedsiębiorcy naprawdę dają radę.
Ja rozumiem wszystkie jak gdyby też powody, dla których jesteśmy tak nisko. Natomiast ja nie jestem osobiście zadowolona. Mam do tego prawo.
No, mogło być
tak,
lepiej.
Mogło być lepiej i to by mnie bardziej zadowalało. Podobnie jest niestety z innowacjami. Tak? Polska zajmuje też bardzo wysokie, niskie miejsce w Europie, jeśli chodzi o innowacyjność. I to myślę,
mimo,
że koreluje...
nasi studenci światowe konkursy wygrywają.
Tak, ale to jest też po granicach, nie pamiętam ostatniego, przedostatni ranking było 24 miejsce, tak? Więc no bardzo, bardzo nisko i ta przedsiębiorczość też dosyć nisko. W związku z tym trzeba byłoby się zastanowić, co możemy zrobić, żeby to się poprawiło, bo będzie nam lepiej, będziemy mieli więcej funduszy, będą większe podatki płacone wtedy, kiedy ta przedsiębiorczość będzie rozkwitała. Natomiast w tej chwili, jeżeli zajmujemy 20 któreś miejsce, no to chyba jeszcze mamy dużo do dopracowania. Nie jest to zadowalające. Nie zadowala, absolutnie, tak?
Tak, tylko my jesteśmy gospodarką młodą. Jeżeli mamy się porównywać z Danią i Szwecją, która, no, ta przedsiębiorczość dziesiątki i setki lat się rozwijała, więc myślę, że mamy przede wszystkim dużo jeszcze do zrobienia, ale nie idźmy taką stronę negatywną, że wszystko jest źle, tylko zastanówmy się, co można zrobić jeszcze,
nie powiedziałam,
jak pomagać przedsiębiorcom.
Ekonomista profesor Dariusz Filar w takim przypadku zawsze mawiał, dobrze, porównujmy się z krajami, które startowały mniej więcej z podobnego poziomu, czyli na przykład z Rumunią, a wtedy zobaczymy, że jest naprawdę dobrze. A ja za to odpowiadam,
Litwa,
ale równajmy
nami,
w górę
Estonia
jednak.
Estonia przed nami. Także ja myślę, że ja nie mówię tutaj, żeby negować, że robimy wszystko źle, tylko bardziej mówię, że mamy mnóstwo rzeczy jeszcze do zrobienia, bo nie powinno nas to zadowalać.
A panu prezesowi Górskiemu damy głos po 10:30.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, Gabriela Brzezińska, prezes Biura Rachunkowego 2+1, Małgorzata Tobiszewska, prezes Stowarzyszenia Absolwentów MBA, Instytut Rozwoju Kadr, Piotr Górski, prezes Gdańsk polskich młynów. No to wracamy do dyskusji o przedsiębiorczości i oddajemy głos panu prezesowi. Co z tą przedsiębiorczością? Czy dzisiaj można się jej nauczyć? Dzisiaj albo wtedy, kiedy pan zaczynał?
Ja na początek chciałbym powiedzieć, że żebyśmy właściwie rozumieli ten indeks, o którym my rozmawiamy. Mm-hmm. To nie jest jakiś wskaźnik, który ocenia przedsiębiorców, tylko to jest wskaźnik, który stara się, bo on nie jest doskonały, stara się oceniać warunki prowadzenia biznesu w poszczególnych porównywanych państwach. I na tym tle rzeczywiście, będąc na tym 22. miejscu w Unii Europejskiej, przed nami jest wiele do zrobienia.
W
Europie. Mhm. Wiele do zrobienia. To dotyczy praktycznie wszystkich sfer, od których łatwość prowadzenia biznesu zależy. To jest prawo, to są sądy, to jest ta cała obsługa biurokratyczna, z którą przedsiębiorcy mają do czynienia. I praktycznie od tych 20 paru lat, kiedy robię to, co robię, co jakiś czas pojawia się nowy rząd i poprawia, ułatwia
prowadzenie działalności
gospodarczej. I tak naprawdę ciągle obracamy się. Diagnoza zawsze jest prawidłowa, o dziwo, mm-hmm. tak?
No, dobrze, że chociaż diagnoza jest prawidłowa.
Zawsze mówimy, że zbyt opieszałe są sądy, że zbyt zawiłe jest prawo ogólnie, a prawo podatkowe w szczególności.
Za dużo interpretacji.
Za dużo interpretacji. Po trzecie, urzędnicy nie są dla przedsiębiorców, tylko urzędnikom się wydaje, że przedsiębiorcy są dla nich. Natomiast po tej prawidłowej diagnozie nie następuje ten drugi krok, czyli te faktyczne ułatwienia, które powinny się przyczynić do tego, że ludziom będzie łatwiej prowadzić biznes. I rzeczywiście na tym się powinniśmy skupić i oceniać to w sposób właściwy. Do dzisiaj w sądach rozpatrywanie spraw to jest, o ile pamiętam, 700 dni dalej statystycznie. Oczywiście to jest mniej niż było, bo było 800 parę dni, ale to oznacza
ale
ni mniej, ni więcej.
Ale można
bez mała 3 lata,
i
prawda?
Zwolnić ludzi.
I zwolnić
tak,
ludzi.
Zwolnić pracowników.
Czyli jest wiele do zrobienia i jeśli to się pozmienia, to być może nasze miejsce będzie wyższe. Bo kolejna rzecz, którą chciałem podkreślić, to wbrew temu otoczeniu, w którym przedsiębiorcy działają, i tu się zgadzam z moją sąsiadką, że polscy przedsiębiorcy mimo tych wszystkich trudnych uwarunkowań doskonale sobie radzą.
Mm-hmm. A wracając do przedsiębiorczości, bo a propos tych ułatwień, to wrócimy też do tego za moment, do planu Morawieckiego, do Konstytucji dla biznesu. Wydrukowałam sobie dzisiaj główne założenia. O nich będzie mowa 18 listopada. Pokrótce dzisiaj też Morawiecki ma przedstawić kilka tych zasad. One są bardzo obiecujące i do tego wrócimy za moment. Ale teraz jeszcze ta przedsiębiorczość. Co trzeba mieć, jaki talent trzeba wykazać, żeby w przedsiębiorczości szło dobrze, bo nie każdy może być przedsiębiorcą. Obie panie.
Ja tam bardzo dużo mogłabym mówić na ten temat, bo jestem przedsiębiorcą i pracuję z ogromną ilością przedsiębiorców, bo nam zaufało w naszej firmie już ponad 1000 przedsiębiorców i spotykamy się z nimi na co dzień. Nie powiedziałabym, że trzeba mieć jakiś jeden szczególny talent. Mm-hmm. To jest taki przedsiębiorca, człowiek, który jest zdeterminowany, który wie, czego chce, który wie, na czym mu zależy. I przede wszystkim jest to osoba, która no, musi być kreatywna, szczególnie w obecnej gospodarce. I co do tego uczenia się, czy przedsiębiorczości możemy się nauczyć. Tak, uważam, że przedsiębiorczości można się nauczyć. Tylko zależy od tego, kiedy tą naukę zaczniemy.
No
bo
i
jak
kiedy?
Mamy lat 30,
kiedy
40, to już jest
za późno.
Tą naukę przedsiębiorczości trzeba zacząć już na poziomie takiego małego dzieciaka. zacząć od szkoły podstawowej. I ja tutaj, jak żeśmy sobie siedzieli na kanapie, przyszła mi taka myśl, troszkę sobie o niej porozmawialiśmy, że zacznę od tej edukacji, bo mam akurat dwoje dzieci w wieku szkolnym i trzecie, które będzie szło do szkoły i obserwuję, jak ta polska edukacja wygląda i niekoniecznie w szkole państwowej, bo mam taką możliwość, że jedno dziecko moje chodzi do szkoły prywatnej i drugie chodzi do szkoły państwowej, więc mam...
Jest porównanie.
Więc mam tak, duże porównanie i nie ma wielkich różnic, dlatego, że ten system edukacyjny troszkę zabija kreatywność w naszych dzieciakach, troszkę niszczy tą inicjatywę. Ten system oceniania, który w szkołach funkcjonuje i te lekcje przedsiębiorczości, które są w szkołach wprowadzane, to jest za mało. Musi być taka otoczka tej uczenia takiej otwartości i żeby nie było takiego strachu przed inicjatywą, przed zmianą przede wszystkim, bo przedsiębiorca to jest człowiek, który musi być otwarty na zmiany. Czy to na zmiany, które idą od niego, czy to na zmiany, które przychodzą do niego z zewnątrz. I w tym kierunku właśnie bym szła. Zaczęłabym od dzieciaków.
Mm-hmm. Tak, tutaj absolutnie się zgodzę, bo edukacja młodzieży w tym zakresie jest bardzo ważna. W trakcie swojej pracy pracuję z różnymi instytucjami, również ze szkołami i widzę, w jaki sposób ta przedsiębiorczość jest tam przekazywana młodzieży. Czasami jest to nauczyciel, który po prostu nie jest osobą przedsiębiorczą, ale uczy przedsiębiorczość. Mm-hmm. I tutaj mam duże...
A sam ma niewiele pojęcia na ten temat, bo nie jest praktykiem.
Więc to jest, myślę, że zmarnowany czas dla tej młodzieży. A czasami szkoły rzeczywiście angażują się i realizują bardzo ciekawe projekty, gdzie angażują młodzież i to są prawdziwe lekcje przedsiębiorczości, gdzie na przykład...
Przy widzów mówiła pani,
tak, że przy widzów właśnie, tak, dokładnie. Szkoła. Gry biznesowe, tak, więc no są bardzo fajne rozwiązania. Jest współpraca z przedsiębiorcami, tak, no są różne metody, mentoring przedsiębiorczości przecież funkcjonuje, więc to są bardzo fajne narzędzia, z których można rzeczywiście korzystać, żeby wyedukować tą młodzież. Więc...
Ale jak to zrobić, żeby dla młodzieży nie była to taka dodatkowa lekcja, teraz mamy chwilę, odsapniemy, nikt nie będzie nas odpytywał, nie będzie żadnych klasówek, no to chwila wolności, poczytamy, co jest w internecie.
Bo to jest bardzo ciekawe to, co robią. To są case'y rzeczywiste, więc oni budują to przedsiębiorstwo, angażują się, kluczem jest zaangażowanie. Co innego jest odrobić lekcję, a co innego jest realizować projekt, za który się odpowiada. Bo takim kluczem do
przedsiębiorczości... A najlepiej jeszcze, żeby zarobić na tym projekcie, chociaż troszkę.
Takim kluczem do przedsiębiorczości i taką cechą to jest taka proaktywność. Młodzież się wtedy uczy proaktywnej takiej postawy, tak? Bo tutaj pani powiedziała o że jest taka cecha przedsiębiorczości, a więc związana ze zmianą, tak? Ale też ponoszeniem ryzyka. Każdy przedsiębiorca musi umieć ponosić ryzyko. Musi być odważny, tak. Więc jest bardzo dużo cech. Tej przedsiębiorczości oczywiście można się nauczyć. Może niektórzy oczywiście mają taki dar, że rodzą się i są osobami przedsiębiorczymi.
Zaczynają robić interesy już, już w podstawówce. Miałam taką przedsiębiorczą koleżankę, która dobrze skończyła, bo na Wall Street w Stanach Zjednoczonych, a ona od pierwszej klasy, jak zobaczyła tylko, że lepiej się uczy od reszty, już wtedy za pieniądze udzielała korków. I szło jej bardzo dobrze, miała wzięcie. A potem jeszcze pamiętam, robiła czapki na szydełku i też najpiękniejsze były to czapki w tamtych komunistycznych czasach i też świetnie zarabiała na tym, a naprawdę to była druga, trzecia klasa podstawówki.
To jest taki klasyczny przykład, to co pani opowiada, bo jak się popatrzy na Rockefellera, to on podobnie zaczynał, że już od małego dziecka cent do centa.
I znał wartość pieniądza i wartość pracy, bo wiedział, że to, co ja zrobię, wypracuję, to jest z tego pieniądz, warto więc pracować.
Ale też chciałam powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo tak mówimy cały czas o edukacji, 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 ale nie zapominajmy o tym, jaką rolę również odgrywa rodzina, rodzice, tak? Czy uczymy tej przedsiębiorczości dzieci, czy dajemy, nie, to ja za ciebie zrobię, tak? Żebyś się tam gdzieś nie
sparzył. Najczęściej jest ja za ciebie zrobię.
Prawda? Więc jeżeli chcemy, żeby nasze następne pokolenie było pokoleniem przedsiębiorczym, żebyśmy w tych rankingach, cokolwiek by one nie znaczyły i czy rzeczywiście mamy do nich zaufanie, ale żebyśmy wyżej wypadali, bo mam wrażenie, że jednak odzwierciedlają pewną tendencję, to jednak warto rozejrzeć się, co my robimy, jak my kształtujemy nasze dzieci chociażby. Tak. Mm-hmm.
Parki naukowo-technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, to wszystko dziś pomaga w rozwijaniu tej przedsiębiorczości i tego kiedyś nie było, jak wówczas. Jak pan, panie prezesie, sobie dawał radę? Skąd pomysł, żeby prowadzić firmę?
Skąd pomysł? Nie wiem, skąd pomysł. No,
ja kończyłem
zarządzanie, czyli jak gdyby świadomie wybrałem studia. Wprawdzie to było jeszcze w poprzedniej epoce. Natomiast na szczęście ci moi nauczyciele akademiccy, oni w dużej części uczyli nas nie tego, czego powinni uczyć, czyli nie uczyli jakiegoś tam gospodarowania wymyślonego, socjalistycznego, tylko uczyli tych wszystkich przedmiotów, no, które jakoś tam pomagają jednak w prowadzeniu przedsiębiorstwa. Natomiast wracając do tego tematu podstawowego, czy przedsiębiorcą trzeba się urodzić, czy można się nauczyć? Ja uważam, że to jest taka pewna mieszanka. Trzeba mieć pewne cechy, które pani słusznie wymieniła, bo te główne cechy to są te, o których pani mówiła. Natomiast
czyli kreatywność,
nauczyć
dążenie do celu.
Można pewnych narzędzi wspomagających ten taki, tą taką predyspozycję, którą ktoś ma. Czyli można jak gdyby wzbogacić i to, czego się nauczymy, szczególnie na poziomie wyższym, patrzę na master biznes, to są elementy, które się przydają już potem przy stosowaniu takich wyrafinowanych technik zarządzania, które w pewnym momencie są bardzo istotne. I tutaj jest kolejny element. W Polsce zdarza się, że tacy samorodni przedsiębiorcy rozwijają przedsiębiorstwo, dochodzą do pewnego etapu, na którym oni sami osiągają pewien poziom niekompetencji i nie są w stanie skorzystać z tych, którzy są dobrze przygotowani fachowo do prowadzenia przedsiębiorstwa. Ale to jest odrębne zagadnienie.
No i też bardzo ważne, a potem jeszcze mamy problem sukcesji i problem zbycia
z tym, tak.
Udziałów w firmie komuś z zewnątrz, kto będzie chciał zupełnie inaczej prowadzić firmę niż ten właściciel.
Dobra polska firma, która się rozwinęła z niczego, nagle zostaje sprzedana swojemu dużemu konkurentowi, zachodniemu zwykle.
No i nie podoba nam się to. I miejmy nadzieję, że ten czas, te wszystkie możliwości, jakie, przepraszam, dzisiaj mamy związane z rozwojem przedsiębiorczości, z nauką, z podwyższaniem kompetencji, sprawi, że w Polsce też będą tworzyły się rodzinne firmy, bym powiedziała, klany rodzinne, które prowadzą od pokoleń daną firmę i że to my kiedyś będziemy przejmować te inne koncerny. Ale mówiliśmy też o otoczeniu dla biznesu, dla prowadzenia biznesu. Dzisiaj pojawiło się troszeczkę więcej szczegółów z konstytucji biznesu autorstwa wicepremiera Mateusza Morawieckiego. I jedna rzecz, która mnie bardzo zadziwiła, powiem szczerze pozytywnie, zasady wolności gospodarczej, co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone, domniemanie niewinności przedsiębiorców, przyjaznej interpretacji przepisów prawa, rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy, bezstronność, równe traktowanie, pewność prawa, poszanowanie uczciwej konkurencji i słusznych interesów przedsiębiorcy. To tak w skrócie. Czy to jest utopia? Czy założenia są fantastyczne? No to tak jak pan prezes mówił, diagnoza zwykle jest trafna. Teraz na ile da się to wprowadzić u nas w życie?
No właśnie, tak mi się nasunęło, jak tutaj pani redaktor nam to czytała, ale to już było.
Brzmi tak, jak bajka.
Tak, dlatego, że tak, to są rzeczywiście hasła, które gdzieś no, już słyszeliśmy. Ja jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wdrożone w życie i czy rzeczywiście zostanie wdrożone, bo oczywiście postulaty, zgadzam się co do jednego. Chyba nic tam nie było takiego, co byłoby niezgodne z tym, co bym uważała, że powinno się zrobić. My też dyskutujemy w różnych organizacjach pracodawców, czy w Lewiatanie, czy w Pracodawcach Pomorza, że te zmiany powinny jak gdyby przyjść na korzyść tutaj pracodawców, bo do tej pory rząd się skupiał na obywatelach, a przedsiębiorcy to generalnie zostali na koniec. No zobaczymy, co tutaj rząd przygotuje dla przedsiębiorców. Założenia są, ale póki nie widzę ich realizacji, to jak gdyby traktuję to jako właśnie hasło, ale to już było. Chciałabym zobaczyć rzeczywiście, jak to zostanie wdrożone. I kibicuję gorąco, bo to dla korzyść każdego z nas. Myślę, że każdy przedsiębiorca będzie zadowolony z tych zmian. Ale chciałam zobaczyć właśnie
tak, wdrożenie. Ja mogę od siebie powiedzieć, że ja już widzę dzisiaj zaprzeczenie na przykład domniemania niewinności przedsiębiorców, gdyż zmiany, które wchodzą od nowego roku, przepisów podatkowych albo które są zaplanowane, retoryka jest ich taka, że musimy zmienić na przykład, ograniczyć zwrot VAT-u w terminie 25 dni, dlatego że są oszustwa podatkowe, czyli jest odpowiedzialność zbiorowa przedsiębiorców. Ja nie będę mogła, albo będę mogła w ograniczonym zakresie z danego rozwiązania skorzystać, dlatego że są oszustwa podatkowe. Wycofajmy rozliczenie kwartalne. Wycofajmy rozliczenie kwartalne, zostawmy tylko wyłącznie dla małych podatników, dlatego że są oszustwa podatkowe, nadużywanie przepisów, czyli ja, mały podatnik i mnie podobni przedsiębiorcy odpowiadają zbiorowo, dlatego że niewielki procent, nie są to oczywiście przedsiębiorcy, to
tylko
są
oszuści.
Tylko oszuści, bo tacy w gospodarce i naszym rynku funkcjonują, ale nie nazywajmy ich przedsiębiorcami. Mhm. I zmiany przepisów podatkowych dążą do uszczelnienia systemu podatkowego, a retoryka jest ich oparta na tym, że przedsiębiorcy, że wśród przedsiębiorców są oszuści.
Ale to już było, to pani to bardzo, bardzo, bardzo trafnie ujęła. I ja mogę nawet wskazać, gdzie to było, bo te pierwsze punkty, które pani Iwona przeczytała, to są wzięte żywcem z ustaw Wilczka. Końcówka tak. lat 80.
I wtedy
ponieważ
rozkwit
ja od tamtego czasu jestem praktykującym w zarządzaniu przedsiębiorstwami, to z roku na rok obserwowałem, jak ta idea zawierająca się w tym pierwszym haśle, co nie jest zabronione, jest dozwolone, jest z roku na rok tłamszona, niszczona i ilość dokumentacji, którą dzisiaj tworzą przedsiębiorstwa na potrzeby państwa, a tym, co było zaraz po wprowadzeniu tych ustaw, to jest po prostu kosmos. To jest kosmos. To kosztuje pieniądze, pracę ludzi, tak naprawdę pieniądze wyrzucone w błoto.
Mimo wszystko miejmy nadzieję, że konstytucja będzie, a co najważniejsze, że zostanie wprowadzona w życie. My wszyscy będziemy temu kibicować i będziemy sprawdzać, jak to wprowadzanie w życie wygląda i na ile to się zderza z rzeczywistością. I jeśli się będzie zderzało, to będziemy wytykać. Czeka nas rekordowo niskie bezrobocie. Oto najnowsza prognoza Narodowego Banku Polskiego. Stopa bezrobocia będzie obniżać się do 6% na koniec tego roku i dalej do 5,4% na koniec przyszłego roku oraz do 5% rok później, czyli do końca 2018 roku, wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego. I rzeczywiście potwierdzają państwo, na rynku pracy jest taka tendencja, jest rzeczywiście tak dobrze.
Jest dobrze. Jest dobrze, ale zależy dla kogo. To tak prowokacyjnie trochę powiedziałam, oczywiście, bo rzeczywiście pracownicy mają zdecydowanie łatwiej, możliwości łatwiejszego znalezienia pracy. Natomiast jeśli chodzi o przedsiębiorców, to pojawia się duży kłopot. Dlatego, że w momencie, jak jest mało osób na rynku pracy, to musimy się bardziej postarać jako przedsiębiorcy, żeby przyciągnąć tych pracowników. I firmy, które już wdrażały employee branding w swoich firmach, czyli budowały markę pracodawcy, już mają zdecydowanie łatwiej, tak? Przyciągają tych kandydatów do pracy, bo wiedzą, że to jest dobry pracodawca. Natomiast firmy, które są marnym pracodawcą, zaczynają mieć już kłopoty, tak? Więc tutaj stoi poważne zadanie przed pracodawcami, że jeżeli chcą przyciągnąć wartościowych pracowników, nie mówię byle jakich, tylko wartościowych pracowników do swojej firmy, to muszą być lepsi od konkurencji. Po prostu muszą być lepszym pracodawcą. A co to znaczy być lepszym pracodawcą? To nie znaczy wcale, że trzeba płacić jak najwięcej, bo to nie jest jedyne kryterium dla pracownika, tak? Oczywiście bardzo ważne. Wynagrodzenie jest bardzo ważne, ale wiele rzeczy ma wpływ na to, czy pracownik chce tam pracować. To jest atmosfera pracy, organizacja pracy, możliwości rozwoju, dokształcania się, awansu. Więc jest wiele możliwości, gdzie rzeczywiście pracodawca może się postarać, żeby przyciągnąć tego pracownika. Natomiast musi się już wykazać rzeczywiście.
Tak, rynek się bardzo szybko zmienia i tu pani słusznie ujęła to, że trzeba się do niego dostosowywać i wielu pracodawców sobie z tym świetnie radzi. Na początku to było tak, że szło na poziomie takiego narzekania. Nie możemy znaleźć ludzi do pracy nie ma, są trudności, albo, mają wysokie wymagania
i tak dalej. Albo wyjechali.
Albo wyjechali. Mhm. Nigdy starałam się nie iść w tym kierunku, tylko trzeba rynek, pracodawcy muszą bardzo obserwować uważnie, co się dzieje na rynku pracownika i po prostu dostosowywać swoją organizację, swoje procesy pracy do tego, żeby tych pracowników pozyskiwać. Mm-hmm. My postawiliśmy na praktyki i staże. I nie mamy kłopotu z zatrudnianiem ludzi, nie narzekamy.
Tak, czyli już pewnie na etapie szkoły,
tak, na
studiów,
etapie szkoły,
tak.
Już nawet no szkoły właśnie. Średniej pozyskujemy ludzi do pracy.
A jak to wygląda z punktu widzenia, panie prezesie pańskiego?
No ja patrzę na to jako na skutek, bo rzeczywiście jest trudniej o pracowników, wszystko prawda, tylko że to nie rynek pracy się zmienia, tylko demografia.
I ludzie się zmieniają.
Niemniej jednak
demografia
zmiany są.
Powoduje, że zmienia się nie rynek mamy, pracy. Że nie mamy ludzi do pracy. I tak jak pani powiedziała, albo z jednej strony trzeba tak prowadzić przedsiębiorstwo, żeby ci ludzie z powodów samej wartości przedsiębiorstwa chcieli do niego trafić, albo zmieniać procesy i ja przed taką koniecznością stoję, że po prostu w przyszłym roku będę instalował roboty, które zastąpią mi tych ludzi, których dzisiaj mi jest trudno znaleźć, mimo że płacę im bardzo duże pieniądze. I to są rozwiązania, które nas czekają.
I nie są wcale odległe.
Nie są odległe, ale w tym wszystkim jest jeszcze jeden element, bo wszyscy się cieszymy, że to zatrudnienie jest, że bezrobocie jest coraz mniejsze, ale musimy też pamiętać o tym, że w Polsce bardzo mało ludzi pracuje. Stopa zatrudnienia w Polsce to jest 53-4%, podczas gdy w Niemczech 67%.
No i to jest kolejny ważny temat, do którego pewnie będziemy nie jeden raz wracać. Dziękuję państwu serdecznie. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Gabriela Brzezińska, prezes Biura Rachunkowego 2+1, Małgorzata Tobiszewska, prezes Stowarzyszenia Absolwentów MBA, Instytut Rozwoju Kadr, Piotr Górski, prezes Gdańskich Młynów. Za chwilę wiadomości w Radiu Gdańska. Ja jeszcze raz serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękuję.
Dziękuję.